Radio o późnej porze. Cotygodniowa audycja o treściach katolickich i patriotycznych. Emitowana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo, Ontario. Na falach radiowych FM 98,5 w każdą niedzielę w godzinach od 22.30 do 24.00. Telefon do studia 519-886-9870 lub bezpośrednio na antenę 519-886-9878. Audycji można również słuchać na żywo z ostatniego tygodnia lub z archiwum na stronie internetowej www.radiopóźniejporze.com. Życzymy przyjemnego odbioru.
Widzisz, może teraz mnie słychać.
No, dobry wieczór, Jan Mazur, witam wszystkich słuchaczy.
Ty masz swój ten, także będzie okej. Okay, tak? Drodzy Państwo, tu ciągle jakieś niespodzianki mamy. Techniczne oczywiście. Witamy Państwa bardzo serdecznie ze studia radiowego FM 98,5 ze stacji radiowej CKWR w Waterloo przy 375 University Avenue. Witamy Państwa. Ireneusz Liczaczyk. O, mamy gościa. Witamy serdecznie. Ksiądz Piotr jest również. Nie mam słuchawek, nie kontroluję wszystkiego jeszcze, bo to tak szybko się zmieniamy. Radio. Księże Piotrze, witamy serdecznie. Proszę od razu przedstawić gościa. Już jesteśmy na antenie. Próbujemy słuchać bluesa, bo dzisiaj jest blues. Być może nam się uda otworzyć parę fragmentów przeżyć z Kitchener Waterloo, które byśmy mieli w tym tygodniu, ostatni weekend. W Kitchener można było obejrzeć dużo ciekawych. Ja tam ten mikrofon działa, także jest.
No właśnie, ja mam taki lekki żal. No tyle obowiązków i ani jednego koncertu nie słyszałem, ale mam nadzieję, że pani Ireneusz opowie trochę o tym koncercie bluesowym. Mamy, proszę Państwa, gościa w naszej audycji. Przedstawiam panią Joannę, panią Joannę Guzik.
Witam,
która
serdecznie
przyjechała tutaj do nas no z Polski. Skąd, Joanna?
Z Polski, dokładnie z Krosna, z Podkarpacia.
O, tego najpiękniejszej części naszego kraju. Witamy serdecznie.
Znam to miasto, bo to moja mama mieszka.
Tak, bardzo piękne miasto, ostatnio coraz piękniejsze.
Ostatnio coraz piękniejsze. Za chwilę porozmawiamy z panią Joanną. Pani Joanna jest pierwszy raz w Kanadzie, tak?
Tak, pierwszy raz.
Także Jasiu, jesteś pierwszy raz w Kanadzie, za chwilę porozmawiamy przez chwilę z tobą, ale myślę, że dobry początek, dobrą muzykę, nie wiem, czy z tego naszego koncertu bluesowego, czy coś szczególnego?
No, próbuję, ale na razie jeszcze nie mogę odtworzyć tego. Dziwna płyta, bo w samochodzie grała, nie chciała tutaj grać. Mam parę ciekawych rzeczy, ale myślę, że w międzyczasie spróbuję znaleźć coś innego.
Pani Joanno, bo tak, umówiliśmy się, że będziemy po imieniu. Joanno, jesteś studentką.
Tak, dokładnie.
Czego i gdzie?
Jestem studentką stomatologii, jak już wspomnieliśmy, mieszkam w Krośnie, pochodzę z Krosna, ale obecnie studiuję w dawnym Stanisławowie, obecnie Iwano-Frankiwsku, który znajduje się na Ukrainie.
No właśnie, a co to się stało, że zdecydowałaś się studiować właśnie w czy na Ukrainie?
Na Ukrainie? Myślę, że tak mnie poprowadziło życie. Miałam znajomych, którzy powiedzieli mi o możliwości studiowania tam, wybierali się tam na studia. Spróbowałam z nimi, dostałam się na uczelnię i tak się tam znalazłam.
Czyli studiujesz już tam kilka lat, tak?
Tak, tak. Jestem obecnie po trzecim roku studiów.
I słyszałem, że te studia są nie po rosyjsku, ani ukraińsku, tylko
studiuję w języku angielskim.
No właśnie. Tak. Na czym to polega?
Na czym to polega? Polega to na tym, że wykładowcy, którzy są po kursach języka angielskiego, wykładają zajęcia praktyczne, wykłady, przygotowują wykłady w języku angielskim i porozumiewamy się w języku angielskim.
Mhm. A Joanno, jak do tego doszło, że zdecydowałaś się studiować no, tę trudną dziedzinę, jaką jest stomatologia? No właśnie, jesteś zaproszoną przez wspaniałą rodzinę moich parafian.
Tak, państwa Kuzio.
Państwa Marię i Andrzeja Kuzio, którzy no, goszczą cię od kilku tygodni, a przecież oni też są dentystami.
Pani Maria Kuzio jest znajomą mojego taty z czasów liceum, dobrą znajomą, tworzyli razem paczkę z innymi. I kiedy dowiedziała się, spotkała mojego tatę parę lat temu, dowiedziała się, że ja studiuję stomatologię, zaprosiła mnie, powiedziała, że jestem mile widziana i że z chęcią przyjmie mnie na praktyki tutaj.
Na praktyki tutaj w Kanadzie?
Tak, tak, żebym mogła się przyglądnąć, jak to tutaj wszystko wygląda, jak wygląda organizacja gabinetu, jak wygląda podejście do pacjenta. Także jestem jej bardzo wdzięczna za to, że umożliwiła mi coś takiego.
Ale Joanna
jest typowym radiowcem, żadnej tremy, proszę zauważyć, ona mówi. A ja już mam pierwszego...
Bo Joanna chyba co tydzień ma audycję radiową, chyba tam tak? W Stanisławie, prawda?
O, ja mam bardzo wielką tremę teraz. Może nie widać, widocznie bardzo dobrze się kryje.
Jak zromiale mówi się na ciebie, Joasiu czy Asiu?
Joasiu.
No to w takim razie posłuchaj gdzieś w tym tygodniu, w ten ostatni weekend. Nie wiem, czy państwo Kuzio zabrali cię na te koncerty. Wspaniałe 3 dni w Kitchener, jedyne na świecie. Mhm. Koncerty bluesa, to jeden z tych bluesów dla ciebie, na dobry początek.
Dobrze, dziękuję bardzo.
John Primer, I called you my baby. Piękny, prawdziwy blues. Był Rhythm Blues, był Jazz Blues, John Mayall, dzisiaj widziałem jego koncert. Była Betty LaBette, piękny soul blues w wykonaniu tej 65-letniej już piosenkarki. To jest z tych czasów Aretha Franklin, Tina Turner. Przepiękny głos i przepiękny tekst przekazany przez tą murzyńską piosenkarkę. Końcowa piosenka była fantastyczna. Na stojąco aplauz był Johnny Mayall, słynny. Też dzisiaj widziałem bluesman, jazzowy bluesman, który grał pod namiotem tam w Victoria Park, gdzie ten zegar taki jest, i miał tak piękny koncert, też tak owacyjnie przyjęty. Już starszy pan, ja go pamiętam jeszcze z tych starych czasów, kiedy był młody, grał na harmonijce, na fortepianie, teraz już ma swój zespół, długie, siwe włosy. No dla miłośników tego typu rozrywki, no to były wspaniałe dni i trzeba pogratulować organizatorom tak wspaniałej organizacji. Wszystko tam było zabezpieczone od służb medycznych, poprzez oczywiście służby browarowe, wodne. Wszystko było, były specjalne pomieszczenia dla VIP-owców. Każdy mógł sobie kupić, jeżeli chciał, takie pomieszczenie, żeby bluesa słuchać przy piwie i przy cygarze na przykład. No było też takie po 15 dolarów miejsce, trzeba było sobie wykupić, można było słuchać cały wieczór. Główna scena była na Kingu przy oczywiście City Hall. Także było trzy sceny, było co oglądać. Ja parę muzyków tylko mogłem zobaczyć i też się cieszę, bo wspaniałe przeżycia. Wspólnie z małżonkośmy spędzili tam trzy wieczory i nie żałujemy. To coś pięknego. Polecam Państwu na przyszłość. Jest to muzyka naszej generacji, nie da się ukryć. Mało było młodzieży takiej tej teenagers, ale taka ta dojrzała młodzież. No i młodzież ta moja z lat 50. i mnóstwo ciekawych osób, też rodaków.
I zawsze młodzież, zawsze słucha.
Posłuchamy dzisiaj bluesa więcej, plus blues polski, taki akurat po księdza refleksjach mam taki ładny blues dżemu, modlitwę. Na pewno zna Asia też, bo to ona już nowa, ale słuchała dżemu też.
Zaraz posłuchamy. Tutaj skierujemy kilka pytań do naszego gościa.
Najpierw refleksje naszej Joanny. Zapraszamy.
O jej pierwszą taką pierwszą młodość. No właśnie, to jest cały czas pierwsza młodość, ale o
uczestnictwo... Myślałem, że się pyta pierwszą miłość, a ona jeszcze jest przed tak.
Nie, o to nie będziemy pytać, nie. O pierwszą, o młodość i te doświadczenia i przeżycia związane z uczestnictwem grupy oazowej, bo to miało miejsce. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, w ubiegłym tygodniu, w niedzielę, miesiąc sierpień jest miesiącem, w którym Polacy tak w sposób szczególny świętują różne rocznice. I oczywiście na pierwszym miejscu jest to świętowanie 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Oglądając telewizję, słuchając audycji radiowych, różnych przekazów, wiemy, że wielu młodych, to jest bardzo pocieszające i bardzo piękne, wielu młodych ludzi, warszawiaków i nie tylko, świętowało pięknie tę rocznicę. Bo każde świętowanie to przede wszystkim jest droga do tego, ażeby poznać właśnie tak, jak było. Oczywiście niektórzy z premierem na czele mówili, że jest to katastrofa, czy była to katastrofa, i po 67 latach mówi, że to jest katastrofa. No to tylko jakiś niepolak chyba tak może powiedzieć, bo przecież ten wielki zryw narodowy, tak jak mówią profesorowie, po 67 latach zatamował falę bezbożnictwa tego imperialistycznego komunizmu na całą Europę. Można powiedzieć, że Polacy, tak jak w 1920 roku, zatamowali komunizm, który nie przedostał się na Berlin, Francję, Paryż, Londyn i Rzym i Hiszpanię. Tak w 1944 roku, powtórzmy to bardzo mocno, dzięki powstańcom, dzięki tej hekatombie polskiej krwi, polskiej inteligencji i polskiej młodzieży, warszawiaków, młodych ludzi, nawet bardzo młodych, dzieci, harcerzy, harcerek, właśnie ten okrutny, bezbożny komunizm nie dotarł do Berlina i nie dotarł dalej. A ci niewdzięcznicy, zamiast dziękować polskim powstańcom, jeszcze go krytykują i mówią o jakiejś katastrofie. Drodzy Państwo, właśnie wczoraj głównie wczoraj, chociaż dzień wcześniej też, wyruszyła kolejna pielgrzymka z niezwyciężonego miasta Warszawy do Częstochowy. Ja też, gdy byłem o właśnie wieku pani Joanny, miałem możliwość uczestniczenia i właściwie współtworzenia pielgrzymki z Warszawy do Częstochowy. Byłem 9 razy, modląc się na różańcu, śpiewając pieśni pielgrzymkowe, grając na gitarze, ale przede wszystkim przez ofiarę marszu, potu, zmęczenia. Wszystko ofiarowaliśmy Matce Bożej i naszej Ojczyźnie. Drodzy Państwo, tylko Warszawa może poszczycić się taką piękną tradycją. Nieprzerwanie od 300 lat ze stolicy wyrusza na Jasną Górę warszawska piesza pielgrzymka. Ani wojny, zabory, okupacja, ani stan wojenny nie zdołały przeszkodzić pątnikom w wypełnianiu ślubu złożonego przez przodków w 1711 roku. Przez wszystkie te lata kolejne pokolenia idą do Czarnej Madonny, jasnogórskiej pani, by podziękować za otrzymane łaski i prosić o błogosławieństwo na rok kolejny. Jacek, księżo polski, który w tym roku już po raz 12 wyrusza z grupą biało-czerżółtą, pielgrzymuje przede wszystkim po to, by Bogu i Matce Bożej dziękować za wszystko, co otrzymał w życiu. I mówi, co roku idę na Jasną Górę, gdyż czuję taką potrzebę. Jest to czas, kiedy mogę przebywać blisko Pana Boga, w innej rzeczywistości niż na co dzień. Wiem, czuję to, że Maryja otacza mnie swoją opieką. Łaski, które od niej otrzymuję, mówią mi o tym niemal nieustannie. Czas pielgrzymowania to czas, który daje mi Bóg, mówi z kolei Eleonora Nyk. Możliwość corocznego pielgrzymowania do Pani Jasnogórskiej traktuje jako łaskę. Tu nie chodzi o to, żeby się pokazać. Za każdym razem Pan Bóg coś we mnie zmienia. Dokonuje się to nie dzięki mnie, ale Jego siłą i Jego mocą. Moim życiem chcę pokazać, że jestem Mu za to wdzięczna, dodaje. Na trasie pielgrzymowania spotykają się ludzie różnych pokoleń i stanów. Obok siebie idą całe rodziny i samotni, urzędnicy, biznesmeni, robotnicy, studenci. W tym roku wielu idzie żołnierzy. Ja pamiętam z moich czasów, kiedy chodziłem na pielgrzymkę, że były bardzo liczne grupy z Italii, tysiące młodych ludzi z Italii. To był czas, kiedy papieżem był nasz rodak Jan Paweł II i ci Włosi chcieli tak bardzo poznać Polaków, ducha polskiego i polską religijność. I pątnicy tradycyjnie już wyruszają 6 sierpnia w święto Przemienienia Pańskiego, by dotrzeć na Jasną Górę 14 sierpnia, w Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pielgrzymka warszawska ma już swoje tradycje. Po drodze pątnicy nawiedzają różne sanktuaria Mazowsza, sanktuarium świętej Annie w Gidlach. Ale warszawiacy wiedzą, że mają za co dziękować Maryi. Historia pielgrzymowania wypełniona jest cudownymi wydarzeniami. Przypomnijmy kilka. Na początku XVIII wieku straszliwa zaraza dziesiątkowała ludność Warszawy. Choroba cudownie ustąpiła po modlitwie do Matki Bożej i w 1711 roku na Jasną Górę udała się pielgrzymka dziękczynna. 20 pątników wyruszyło do Królowej Korony Polskiej, aby dziękować jej za cud. Wówczas przed cudownym obrazem Matki Bożej pielgrzymi ślubowali, że co roku z klasztoru ojców Paulinów na Nowym Mieście w Warszawie wyruszy na Jasną Górę pokutno-dziękczynna pielgrzymka. Był to początek tradycji, która nieprzerwanie trwa już 3 wieki. Mieszkańcy stolicy dotrzymali złożonego ślubu. Tylko raz, w 1792 roku, pielgrzymka nie dotarła na Jasną Górę. Jej uczestnicy zostali wymordowani przez wojska pruskie. Tragedia rozegrała się na drodze z Woli Mokrzyckiej do Krasic. Po wojnie ostatniej władze komunistyczne traktowały pielgrzymki jako publiczne manifestacje wiary i postrzegały je jako zagrażające spokojowi publicznemu. Zaczęto je kontrolować, nadzorować. Już pod koniec lat 40. zaczęto utrudnianie organizowania pielgrzymek. Czyniono to na różne sposoby. Na przykład organizowano bardzo atrakcyjne imprezy, aby odciągnąć ludzi od wyruszenia na Jasną Górę. Trzeba jednak zaznaczyć, że im bardziej utrudniano pielgrzymowanie, tym mobilizacja ludzi była większa. W stanie wojennym warszawska pielgrzymka była obiektem akcji represyjnej tzw. Grupy D Departamentu 4 MSW, wyspecjalizowanej w dezinformacji. Pątnicy byli inwigilowani, padali ofiarą prowokacji esbeków, którzy podrzucali materiały mające skompromitować wiernych. Do grupy należał morderca błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Grzegorz Piotrowski. Drodzy słuchacze, obecny jubileusz warszawskiej pieszej pielgrzymki jest w pewien sposób jedyny. Gdy przypadało jej stulecie, Polska istniała w kadłubowej postaci, jaką było księstwo warszawskie. W czasie dwustulecia pielgrzymki trwała niewola. Trzystulecie po raz pierwszy przypada w okresie wolności. Śmiało możemy powiedzieć, że jest to pielgrzymka męczeńska. Na przestrzeni trzech wieków jej trwania, aż niemalże przez dwa stulecia, odbywała się w czasie niewoli, wojen, powstań i szykan reżimu komunistycznego. Mimo tak trudnej sytuacji społecznej i narodowej, warszawska pielgrzymka piesza pozostała zawsze przede wszystkim wyrazem wiary, drogą wiary i do wiary. Przez wieki udający się w drogę pątnicy mieli głęboką świadomość, że największą niewolą dla człowieka i największą klęską jest brak wiary. I drodzy słuchacze, wiemy, że nie możemy być wszyscy na warszawskiej pielgrzymki, choć niektórzy jadą specjalnie do Polski i idą na pielgrzymkę warszawską, czy z Poznania, czy z Koszalina, czy z Gdańska. Niemniej trzeba wiedzieć nam, że w tym miesiącu, sierpniu, trzeba nam tak duchowo połączyć się z tymi, którzy pielgrzymują. Ja pamiętam, że jest to jednak wielki trud, bo to raz słońce praży, raz deszcz pada, nawet są burze, a pielgrzymka idzie i podczas marszu, a wstaje się czasami, chyba 2 czy 3 dni są takie, że o 3 rano się wstaje, żeby być o 5, 6 gdzieś na mecie kolejnego dnia. I idzie się przez cały dzień z przerwami, co 5-8 kilometrów, ale naprawdę nie jest to nudny marsz. Pielgrzymowanie, ponieważ każda godzina, właściwie każda minuta jest wypełniona. Tam są konferencje, naprawdę piękne konferencje, ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. To są piękne śpiewy, nierzadko muzycy śpiewają, grają, soliści śpiewają do mikrofonu, takiego wędrującego, jak to mówimy, z kabelkiem. I przede wszystkim modlitwa różańcowa, modlitwa do Bożego Miłosierdzia, rozważania stacji Drogi Krzyżowej i refleksje ludzi. A na końcu każdej grupy idą księża. I po takich rekolekcjach, po konferencji pokutnej, pamiętam, zawsze wielu ludzi zostawało trochę z tyłu, by właśnie spotkać się z księdzem i prosić o sakrament pojednania. Czasami po 10, 20 czy 40 latach niebycia u sakramentu spowiedzi świętej. Także proszę Państwa, tak duchowo możemy połączyć się z tymi, którzy pielgrzymują, i tą osobą, która pielgrzymuje, jest między innymi nasz gość, tak jak Joanna dzisiaj, nasz gość naszego programu, siostra Konsolata Majewska, z którą wczoraj rozmawiałem, przedwczoraj, a dzisiaj, wczoraj i dzisiaj już maszerowała. I tak prosiła, żeby pozdrowić wszystkich słuchaczy. To ta siostra Pallotynka, taka misjonarka, która w wielu miejscach świata przebywa i prosi o modlitwę. Także proszę Państwa, ten czas jest czasem pielgrzymowania. Może poprzez tę krótką refleksję zachęcę też Państwa do tego, żeby podczas odpoczywania, zwiedzania różnych miejsc pięknych w Kanadzie, także znaleźć może jeden dzień, ażeby pojechać do naszego sanktuarium do Midland, tam pomodlić się, przyjąć komunię świętą, wyspowiadać się. To taka pielgrzymka może samochodowa, a może ta na nogach.
No właśnie, chciałem wejść, że my nie jesteśmy wcale z tyłu, bo Polacy, no i... tutaj Polacy, którzy przybyli dużo wcześniej, już x lat temu, Janek, która też była 35. pielgrzymka jest zorganizowana, piękna pielgrzymka pierwsza.
25.
Jest przez takiego Janka, który to zaczął, do tej pory prowadzono na tych samych zasadach, co w Polsce.
Dlatego jest, moje rozważanie zmierza do tego, ażeby właśnie zachęcić do tego pielgrzymowania też do Midland.
Brampton, oni startują jutro i wiem, że tam można zawsze się dołączyć. Tam
jutro startują?
Tak. I idą w drogę.
I kończy się.
Uczestniczyli w tych pielgrzymkach już wiele razy z Jankiem. Może nie w całości we wszystkich, ale w tych ostatnich dwóch, trzech dniach. Janek też przeszedł.
Przez kilkanaście lat chodzę zawsze w sobotę, ale tu jeszcze trzeba przypomnieć, że nasz były proboszcz Wróblewicz, ksiądz Wróblewicz,
jedzie rowerem.
To jest.
Tak, z pielgrzymka z London. On tam do
Anson, z London do Midland.
Do Midland na rowerze. To tak, że księże, proszę sobie wyobrazić, tam nogi nogami, a to co innego boli. Bo to tyle kilometrów, tym bardziej, że siodełka w Kanadzie nie są bardzo wygodne na tych rowerach. Nie takie jak w Polsce, były ze skóry miękkie na resorkach. Także co roku widzimy księdza Adama właśnie w tej pielgrzymce. W tym roku też będziemy z Jankiem, także przekażemy za tydzień Państwu najwięcej wiadomości. Także duchowo i nie tylko, ciałem też możemy uczestniczyć i zjednoczyć się z pielgrzymką warszawską. A Jasiu nam opowie o swoich przeżyciach. Prosimy Cię, Jasiu.
Związanych z pielgrzymką?
Tak.
Pielgrzymkowych. Niestety do tej pory nie miałam jeszcze szansy uczestniczyć w pielgrzymce pieszej. Mam to w planach, ale bardzo często rozmawiam ze znajomymi, którzy już mieli takie przeżycia. Zawsze są zachwyceni. Pięknie wspominają ten czas i myślę, że kiedy będę miała najbliższą możliwość wziąć udział w takiej pielgrzymce, na pewno z tego skorzystam.
U nas zawsze Janek robi takie pobudki o godzinie 6 przed pielgrzymką i tam chodzi z muzykiem jednym, z akordeonem i śpiewa zawsze tą pieśń. Proszę posłuchać, znana jest dobra pieśń.
Oto jest dzień, który dał nam Pan. Będę radować i cieszyć się. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Będę radować i cieszyć się. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Będę radować i cieszyć się. Oto jest dzień.
To taka trochę unowocześniona wersja, inaczej trochę się śpiewa na pielgrzymkach, no ale akurat tą znalazłem na YouTube. Drodzy Państwo, Janek Mazur i jego kolej, prosimy Cię.
Proszę Państwa, no muszę na początek powiedzieć tu parę słów o naszej tutaj pani Joannie. No, jakiś świat jest... Jakiś
Janek jest tak podekscytowany, że cały czas mówił, że go uciszać.
Czajkowskiego. Krośnie. No tam mieszkał mój wujek, ty go nie znasz, jego znali wszyscy starzy mieszkańcy Krosna, Władysław Mierzyński. On był szewcem, ale był znany. U niego się spotykali ludzie, którzy nie pogodzili się z systemem komunistycznym. I tam nawet przyjeżdżali do tego szewca profesorowie z Krakowa. Na takie spotkania co jakiś czas rozmawiali na temat prawdziwej historii Polski. A także mieszkałaś na ulicy Batorego, tak?
Tak, do 4 roku życia.
No właśnie, a tam moja mama mieszka.
Tak, tak więc spotkaliśmy się daleko.
Krosno jest nazywane Małym Krakowem, bo jest bardzo dużo kościołów. Ile tam kościołów jest? 7, 8?
7 jest, ale...
Fara, tam... Franciszkanie, tak. Pawła i...
3 piękne tak. kościoły w centrum. Także jest nazywane Małym Krakowem ze względu na piękny rynek. Niedawno coraz bardziej odnawiany, pięknie wygląda. I słyszałam już od ludzi spoza Krosna, że tak Krosno jest nazywane.
No, nie tylko Łukaszewicz?
Nie tylko lampy naftowe, także piękna okolica. Tak. Można wypocząć.
No ale dzięki Łukaszewiczowi, nawet tutaj w Ameryce, ludzie sobie mogli mieszkanie oświecić tą lampą naftową.
No to zasługi między innymi Krosna i okolic, tak. Dokładnie.
Że tutaj przechodzę do mojej stałej audycji, ale na początku muszę wspomnieć o dzisiejszej Ewangelii. To jest dla tych, którzy nie byli dzisiaj na mszy świętej, może nie było im po drodze. Przypomnę, że tydzień temu była czytana Ewangelia o rozmnożeniu chleba. Tam 5000 mężczyzn, plus tego kobiety i dzieci, otrzymały ten chleb. I potem, po rozmnożeniu chleba, apostołowie wsiedli do łodzi, i to już jest dzisiaj, czytanie, wsiedli do łodzi, aby przepłynąć na drugą stronę Jeziora Galilejskiego do Betsaidy. Dzisiaj tego nie było w czytaniu, bo było czytanie według Ewangelii Mateusza, a święty Marek pisze właśnie, że to przepływali do Betsaidy. A Pan Jezus poszedł w tym czasie modlić się na górę. I o 4 straży nocnej, to jest gdzieś między 3 a 6 rano, Pan Jezus przyszedł do apostołów, idąc po fali tego jeziora, idąc po jeziorze. Na początku apostołowie myśleli, że to jest jakaś zjawa. Jednak kiedy święty Piotr ujrzał, że to jest Pan Jezus, wyszedł z łodzi i sam zaczął iść po fali wody. Jednak w pewnym momencie zerwał się wiatr i święty Piotr zwątpił. Zaczął się topić i krzyczał: Panie, ratuj. Wtedy Pan Jezus podał mu rękę z tymi słowami: dlaczego zwątpiłeś, małej wiary? Dlaczego zwątpiłeś? Jest to bardzo ważne, bo ile ludzi zwątpiło, jak ten lekki wiatr zawiał. I do dzisiaj wątpią. Scenę tą przekazał nam sam apostoł Piotr, dyktując treść Ewangelii ewangeliście Markowi. Ewangelista Marek pisał w Rzymie, a potem święty Mateusz skorzystał z tego opisu i sam wpisał w księgi Nowego Testamentu właśnie scenę, o której przed chwilą mówiłem. I teraz chciałbym Państwu jeszcze skończyć opowiadanie o Maksymilianie Kolbe, który zginął w Oświęcimiu. Tydzień temu opowiadałem o 2 miesiącach właśnie spędzonych w Auschwitz przez ojca Maksymiliana Marię Kolbego. Przypomnę, że przybył do Oświęcimia 28 maja 1941 roku, a 31 sierpnia poszedł do bloku 11 na śmierć głodową. Także o tym mówiłem tydzień temu. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację 10 skazanych na śmierć, wtedy w 1941 roku. Tak my byśmy już od tygodnia, od ubiegłej niedzieli, nic nie jedli ani nie pili. A Przypomnę, że 31 sierpnia 1941 roku skazani, idąc do celi śmierci, już byli głodni, bo od rana, od 6 rano stali na apelu do 6 wieczorem. Czyli ostatni posiłek jedli w dniu poprzednim. Zazwyczaj więźniowie skazani na śmierć głodową krzyczeli, niektórzy przeklinali oprawców. Tym razem było inaczej. Skazani modlili się i śpiewali razem z ojcem Maksymilianem. Śpiewali coraz ciszej, ciszej, spokojnie. Umierali jeden po drugim. Ojciec Maksymilian, człowiek schorowany, funkcjonowało tylko jego jedno płuco, żył nadal. Siedząc na posadzce betonowej, nago, w ciemności, siedział i modlił się. Po jakimś czasie esesmani zaczęli podejrzewać, że ktoś podrzuca jedzenie ojcu Maksymilianowi. Zmienili wartowników. Sami esesmani pilnowali drzwi do celi. Wreszcie po 15 dniach, 14 sierpnia, niemiecki felczer razem z esesmanem, niektóre dane mówią, że to był kapo Koch, otworzyli drzwi i zobaczyli siedzącego więźnia numer 16670, patrzącego im prosto w oczy. Felczer wbił grubą igłę w serce skazanego, było to około 1/4 litra wody rozproszonej z fenolem. Po około 10 minutach ojciec Maksymilian umarł. Ksiądz doktor, franciszkanin, ojciec Maksymilian Kolbe. W Oświęcimiu był numerem, przypomnę, 16670. Na drugi dzień komendant obozu Auschwitz, Rudolf Hess, zapytał się oficerów SS, co to był za więzień, że wszyscy o nim mówią. Raport Philipp Fritsch powiedział, był to zakonnik, który chciał zdobyć cały świat przez Maryję dla Jezusa. Na to Hess, o, konkurent naszego Filera. Co się stało z jego ciałem? Zapytał się Hess. Zostało spalone, a popiół rozsypany. No to Hess, święty bez relikwii. Szyderczo śmiał się komendant obozu w Oświęcimiu. A ile miał lat? 47. No i wtedy Hess zadumał się i sam do siebie zaczął zadawać pytania. Co ja będę robił i gdzie będę, jak będę miał 27 lat? Kiedy miał 47 lat, komendant obozu został powieszony przed bramą obozu w Oświęcimiu. Miał dokładnie 47 lat. W jednym z listów do żony w więzieniu w Wadowicach Hess pisał: mam nadzieję, że kiedyś, może, Pan Bóg wybaczy mi grzechy. A Hans Frank, szef gubernatora generalnej guberni z Krakowa, idąc po wojnie na egzekucję, powtarzał: Jezu, przebacz mi, Jezu, przebacz. Raport Philipp Fritsch, który skazał Maksymiliana Kolbe, prawdopodobnie umarł w 1945 roku. Niektóre dane mówią, że zginął na froncie koło Budapesztu na Węgrzech. Gajowniczek, do którego oddał życie Maksymilian, przeżył wojnę, wrócił do domu. Jednak jego dwóch synów zginęło. Zginęło pod koniec wojny, ale zastał żonę. Przed kanonizacją ojca Maksymiliana w gazetach amerykańskich, głównie New York Times i w podobnych, było mnóstwo artykułów, gdzie pisali, że ten człowiek nie powinien być świętym, bo był antysemitą przed wojną. Jeden z polskich reżyserów, pan Andrzej Wajda, także przed kanonizacją odwiedził pana Gajowniczka i namawiał go, aby ten człowiek zmienił zeznania, że to jest nieprawda, że ojciec Maksymilian oddał za niego życie, że nie był ochotnikiem, nie był bohaterem. Został wyznaczony przez Niemca na śmierć. Jednak Gajowniczek nie zmienił zeznania, bo prawdy nie można zmienić. Jeszcze na koniec powiem, że w naszym kościele tu parafialnym w Kitchener na ścianie po lewej stronie jest obraz ojca Maksymiliana Kolbe. Artysta namalował Maksymiliana Kolbe z płaszczem takim na ramieniu. No, tak sobie wyobrażał malarz, ale Maksymilian nie zdążył tego płaszcza używać w Oświęcimiu, bo jak przyjechał w maju, zginął w sierpniu w bloku 11. Jeszcze może dodam, że ten obraz, który wisi tu w Kitchener, to jest zasługa w świętej pamięci pana Antoniego Caputy, który był na tym apelu, gdzie poszedł ojciec Maksymilian na śmierć. I będąc na pogrzebie pana Antoniego Caputy, który miał numer obozowy, jak się nie mylę, 318, zrobiłem zdjęcie trumny pana Antoniego na tle obrazu Maksymiliana. To zdjęcie przekazałem wtedy proboszczowi Wróblewiczowi. Dziękuję za uwagę.
co gramy dzisiaj, drodzy Państwo, to z racji nastroju, który wprowadził Kitchener, miasto Kitchener, w corocznym koncercie zatytułowanym Blues. To polski blues, zespół Jam z najpiękniejszej melodii swojego życia, prawdopodobnie zatytułowanej Modlitwa. A teraz wracamy do Jasi, która opowiedziała nam o swoich doświadczeniach oazowych. Jest też z dobrego domu. Asia uczestniczyła w tego typu ruchach religijno-katolickich. Niech opowie nam troszeczkę, by być może młodych słuchaczy, którzy nas słuchają, zachęcić.
Tak, było to dla mnie bardzo piękne przeżycie. No niestety, odkąd poszłam na studia, straciłam kontakt z tą grupą, ale mam nadzieję, że kiedy dane mi będzie powrócić do Polski, odnowię to, może kiedyś w duszpasterstwie rodzin, które także jest w oazie. Mój kontakt z oazą zaczął się od mojej parafii rodzinnej w Krośnie. Kiedyś było obwieszczone w kościele, że młodzi ludzie są zapraszani na spotkanie. Dzięki spotkaniom poznałam bardzo dużo wspaniałych ludzi. Miałam okazję także wyjechać na wakacje. Wakacje oazowe trwają 15 dni, w trakcie których każdego dnia jest nowa tajemnica Różańca Świętego. Każdy dzień przez swój rytm, przez zachowanie odzwierciedla to, co kryje się w danej tajemnicy. Na przykład, kiedy są rozważane tajemnice bolesne, w trakcie obiadu panuje cisza, tak abyśmy mogli spokojnie przemyśleć to, co było głoszone w trakcie kazania, w trakcie Eucharystii. Jestem pewna, jeśli będę miała swoje własne dzieci, na pewno wyślę je na takie wakacje, ponieważ wiem, że to jest to wspaniałe miejsce, gdzie można poznać wspaniałych ludzi, zarazić się, mimo że to słowo nie jest piękne, wspaniałymi wartościami, poznać dobrych animatorów, którzy wcześniej są kształtowani do tego, aby przekazywać pewne wartości młodym ludziom. Także jeśli ktoś miałby okazję spotkać się z tym ruchem, serdecznie zapraszam i polecam, a jeśli ktoś ma swoje dzieci, także zapraszam, aby na takie wakacje
wysłać. Koło Krosna, niedaleko, ale w Krościenku jest centrala, była oazowa.
Tak, dokładnie.
No i to założył ksiądz Blachnicki, prawda, tak. Ruch oazowy. I do tej pory oazy w Polsce trzymają się bardzo mocno. I tak już zaczynają dzieci, potem jest pierwszy, drugi stopień, tak, trzeci. Tak. I potem, jak mówisz, jest oaza rodzin. Mogą całe rodziny się spotykać.
Dokładnie.
I modlić się i kolejne tajemnice wiary przeżywać. A powiedz, Joanno, jesteś od kilku lat już na Ukrainie.
Tak, dokładnie, od trzech lat
w Stanisławowie. Tak. Czy ty widzisz jakąś wielką różnicę, czy przepaść między Polską i Ukrainą? Czy ten przyjazd twój na studia właśnie do Stanisławowa sprawił, że czujesz się trochę inaczej? Może tak?
Na pewno w pewnym sensie tak, ponieważ każdy kraj, mimo że jest to tylko granica, ma swoje obyczaje, swoją mentalność. To, co mnie uderzyło na Ukrainie, to przepaść między ludźmi, że jest bardzo dużo ludzi bogatych i biednych. Mimo wszystko, owszem, w Polsce także jest bardzo dużo ludzi biednych, jednak tam widzę bardziej tą przepaść.
Czyli w miastach i na wsiach, tak?
Nawet nie na miastach i na wsiach, w samych miastach, gdzie są bardzo drogie samochody i reszty są bardzo biedni ludzie. To była pierwsza rzecz, która mnie uderzyła po przyjeździe tam.
Tam
jedno pytanie. Czy
studiujesz z Iwaną Frankowską, jak się nazywa
tak,
teraz?
Tak, dawny to był Stanisław. Tak,
czy tam jest polski kościół?
Oczywiście jest, jest.
Może parę słów na temat, jak się tam modlą tym akcentem młodzież ukraińskim czy rosyjskim, ładnie
nie,
śpiewają?
Nie, nie, nic. Tam Polacy, którzy mają rodziców Polaków, babci, dziadków, mówią bardzo pięknie po polsku. Owszem, zdarzają się młodzi ludzie, którzy mają już ten akcent, ale w trakcie Eucharystii są śpiewane pieśni po polsku. W niedzielę są dwie Eucharystie, jedna o 10, a druga o 12. O 10 jest w języku ukraińskim, o 12 w języku polskim. Tak więc wszystko jest w języku polskim, kazanie także jest w języku polskim, także czuję się tam jak u siebie.
Ile osób przychodzi na mszę świętą?
Bardzo dużo, cały kościół jest pełny.
Kilkaset?
Tak. Kilka, dobre, na pewno 200, nie
pytam,
wiem.
Czy byłaś może w katedrze lwowskiej na mszy świętej?
Niestety jeszcze nie miałam
okazji. No szkoda,
okazji.
No to musi
się. Niestety nie, planuję, ale mam tak zajęty cały tydzień, że nawet na weekend jest mi się ciężko wyrwać. Się
pytam o ten akcent, bo parę lat temu, jak byłem właśnie w katedrze lwowskiej, to ministrant czytał urywek Ewangelii właśnie takim akcentem troszeczkę rosyjskim, ukraińskim. Kiedy byłem w Paryżu, dziecko polskie czytało akcentem francuskim. Tutaj nieraz słyszymy po angielsku troszeczkę. To jest właśnie piękne, że jesteśmy po całym świecie rozrzuceni, Polacy, ale są polskie kościoły i po tak, polsku się modlimy.
Tak. Kiedy tutaj przyjechałam, jestem tyle tysięcy kilometrów od domu, a cały czas czuję się jak między swoimi tak naprawdę, bo słyszę cały czas język polski i to jest piękne. To jest piękne.
Także
tak
proszę jechać do katedry lwowskiej,
na pewno
tam
to
gdzie
zrobię.
Król przysięgał Matce Bożej, wierność,
na pewno to
Królowa
zrobię.
Polski.
Na pewno to zrobię w najbliższym czasie, jak tylko będę mogła.
Joanno, i jakie plany po studiach?
Jakie plany po studiach? To ja mogę mieć plana, ale Bóg ma swoje, także zobaczymy.
Ale chcesz skończyć tam, w Stanisławowie?
Tak, tak. Myślałam nad przeniesieniem się, ale przemodliłam to wszystko i zostaję tam. A później mam plan wrócić do Polski, odbyć staż. Oczywiście muszę zrobić nostryfikację i zostać w Polsce. A czy tak będzie, to są moje plany. Jeszcze są 2 lata, więc zobaczę.
Jesteś już kilka tygodni tutaj,
tak,
na ziemi kanadyjskiej. I jak widzisz tę Kanadę? Twoimi młodymi oczami.
Nie. Moimi młodymi oczami. Kiedy tutaj przyjechałam, wszystko wydaje się totalnie inne. Totalnie inne. Ulice, domy, ludzie. Powoli już się do tego przyzwyczajam. Nie mówię, czy gorsze, czy lepsze, po prostu inne.
Zorganizowane, dobrze zorganizowane. To jest dobre określenie.
Tak. Po prostu inne.
Tak
inne. I warto odkrywać piękno czegoś innego, bo we wszystkim uważam, że można znaleźć coś pięknego.
Także może być tak, że jeszcze swoją karierę rozpoczniesz tutaj, na ziemi kanadyjskiej.
Oj, nie mam pojęcia, to już nie wiem.
Pan Bóg wie. Pan Bóg wie.
Za chwilę przejdziemy, Asiu, do wydarzeń w Polsce też. Wiesz, że tajemnicza śmierć Andrzeja Lepera.
Tak, słyszałam o tym.
Posłuchasz trochę naszej wirtualnej wiadomości na ten temat.
Dobrze.
Ale już teraz dziękujemy Tobie za to, że się zgodziłaś, bo
zapraszamy,
nie chciałaś przyjść, ale jednak widać, że masz naprawdę głos radiowy i przy okazji pozdrawiam bardzo serdecznie pana Andrzeja i panią Marię. No
również
i twoich rodziców. Które jak pięknie się nazywają, Guzik, tak?
Tak,
Guzikowie. Guzik. A jak mają na imię?
Bogusława i Piotr.
Oni mogą słuchać
tej opisy, no nie ma piękniejszego.
Polsce, tak,
Bogusława i Piotr. To na pewno tata odsłucha na komputerze.
Tak, powiem mu, na pewno znajdę.
www.radiopóźniejporze.com. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Baka ziemla jeszcze wiertyca, baka jeszcze jarok świet. Gospody daj, że ty każdemu ciebie ujewo niet. Mudra mu daj głowę, trosliwo mu daj kania. Daj szczęśliwa mu dnienie. Zabud ramienia. Taka ziemla jeszcze wiernica, Gospody twoja własność. Daj dwuszcze mu jak własny, na własstwo wacjach z łask. Daj Instagramu. Chodź, daj zgoda dnia, Kainu daj, raz Kaja nie. I nie zabudź ramienia. Ja znaju, ty wsio umiejesz, ja wierzę. Jak wierujem i my sami, nie wieda ja, co twarim. Gospodi mój Boże, zry na głazi moj, taka ziemla jest tu wiertica, je ta jej strana z sobój, paka jeszcze chwataje w rybie jej i agnia. Daj ty wsiem, Panie, w nogu i nie zabudź ramienia.
Państwo, nie było to Kurzawa, to świętej pamięci ojciec Paleczny. On wydawał płyty takie swego czasu, które zbierał dla bezdomnych pieniążki za te płyty. Już nie żyje. Oto jego wersja była ty o Kurzawy, modlitwa. Drodzy Państwo, wiele Państwo słyszeli o tajemnicy śmierci Andrzeja Lepera. Chcielibyśmy Państwu przypomnieć wystąpienie Andrzeja Lepera z 2001 roku. Wirtualna Polonia Gajowy Marucha chyba na swoim dzienniku zrobił tak zwane głosowanie, czy wierzysz, że Andrzej Leper zmarł śmiercią naturalną, czy został zamordowany, i tam jakaś trzecia jeszcze jest wersja. Kiedy zagłosowałem, okazało się, że 90% ludzi głosuje, że został zamordowany. A dlaczego? Drodzy Państwo, oto taka wypowiedź z 2001 roku. Kim był Andrzej Leper? Nam się wydawało, skończył technikum rolnicze, dostał się do polityki swoim głosem. Człowiek odważny, bardzo odważny, i nagle popełniał samobójstwo. No to chyba Państwo też, jeżeli rozsądnie będą myśleć, nie uwierzą w jego samobójstwo, powierzenia się w łazience. Dlaczego? Ja Państwu przekażę również ostatnią rozmowę pana Tomasza Sakiewicza, to jest redaktor naczelny Gazety Polskiej, który doniósł do prokuratury, posiadając jakiś tam dokument, który dostał od pana Andrzeja Lepera. A oto ten fragment Andrzeja Lepera, który Państwu chciałbym przedstawić dzisiaj. Jest to ze strony wirtualnej. Służby specjalne przemawiają. Przemawiają ustami Andrzeja Lepera. listopada 2001 roku. Debata na odwołaniem Andrzeja Lepera z funkcji wicemarszałka w Sejmie czwartej kadencji. Muzyka podczas przemówienia była już dodana, nie znalazłem czystej kopii.
Wrócić do poszczególnych klubów, krótko, do klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja mam serce z lewej strony. Zastanówcie się, czy wasi przywódcy mają serce, czy puszki blaszane z lewej strony. Zastanówcie się bardzo głęboko. No i oczywiście bohaterowie Platforma Obywatelska. To są mistrzowie w niszczeniu kraju. Innych, lepszych nie ma mistrzów jak ci panowie. Ci panowie wiedzą wszystko najlepiej. Ci panowie, jakim nie pasuje jedna partia, idą do drugiej, tworzą następną, nie odpowiadają za Unię Wolności? Jakim prawem mają odpowiadać? Przecież to nie oni są. Oni są Platforma teraz Obywatelska. Za AWS? Nie. Jakim prawem? Czy oni są Platforma teraz Obywatelska? I tak myślicie, że będziecie dalej ludzi oszukiwać? Że będziecie tak dalej ciągnąć? Panowie, wy się nie boicie tego, że mówi leper takie słowa. Wy się boicie lepera i samoobrony. I taka jest prawda. Nic innego. Dziękuję. Piękne słowa. No i koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, tym wszystkim, co zaraz przedstawię, to wy jesteście najmniej winni. Ja myślałem, że więcej jesteście winni. Wy też macie winę, ale nie tak dużą, jak ja myślałem przedtem. Ja nie zabiegam o wasze głosy, bo wy i tak albo stworzycie i wstrzymacie się, albo zagłosujecie jak SLD, to jest normalne u was. To chciałbym powiedzieć tak, może przejdźmy teraz do konkretnych spraw, które musi Polska usłyszeć i my zażądamy odpowiedzi na to. Kto odpowiada za prywatyzację PZU S.A. i PZU Życie? Strata 37 do 40 miliardów złotych. Pan Wąsacz, nie ma go, to już nie od was jest. Chyba z samoobrony on jest. Kto odpowiada za prywatyzację PZU S.A. i PZU Życie? Strata 37 do 40 miliardów złotych. Pan Wąsacz, nie ma go, to już nie od was jest. Chyba z samoobrony on jest. Kto sprzedał PKO S.A.? 10 miliardów straty. TPS S.A. Pani Sowińska, 4 miliardy straty. Stocznia Gdańska, panie marszałku Płażyński. Pana sprawa, jak już powiedziałem, kolebki nie potrafiliście uratować, a wy Polskę chcecie ratować. Zakłady w Kwidzyniu, pan Lewandowski. I co? 1,5 miliarda złotych w tamtych latach. To dzisiaj razy dwa pomnożyć trzeba. Siedzi, otwarty, spokojny. A jakże, dobrze się żyje. Dobrze się żyje. Następnie Gerber, Alima, Polkolo. Strata miliard. Pan Lewandowski. Szczęście, że Trybunał wczoraj uchwalił, że immunitet przestępców chronić nie będzie. Wy ich szukacie w samoobronie, my ich znajdziemy. Czy ja kiedykolwiek powiedziałem, że nie chcę sądzony być? Chcę. Pisma składałem do sądu. A wy jakoś nie składaliście przedtem. Nie wiem, czego się baliście, ale wiadomo, jak nie wiemy, o co chodzi, to wiemy, o co chodzi. I teraz ja chciałbym, powiem to, co miałem powiedzieć. Nie, więcej jest, ale to tak tylko przykłady rzucamy. Ale panie pośle, nie polemizujmy, bo nie o to chodzi, żebym tu polemizował z panem. Sprawa tych bogaczy polskich. Ja chciałbym spytać, bo jestem w posiadaniu dokumentów i świadków. Powtarzam, jestem w posiadaniu. Ja nie jestem tutaj sędzią, żebym mówił, że są winni. Panie pośle Piskorski, czy prawdą jest, że w hotelu Victoria spotykał się pan czterokrotnie z niejakim panem S? Było to 7 marca 98 roku i wtedy wręczył panu 50 tysięcy dolarów. Drugi raz 16 lipca 99 roku wręczył panu 120 tysięcy dolarów. Trzeci raz 23 października 110 i czwarty raz 17 kwietnia 2000 rok 150.
Panie marszałku Leper, przepraszam bardzo, czy pan marszałek jest pewien, że pan chce to wszystko powiedzieć, co pan mówi?
Tak. Jest
pan pewien, tak? Jest pan także świadom odpowiedzialności za te słowa?
Oczywiście. Ja pytam. Ja jestem w posiadaniu dokumentów, które ujawnię prokuraturze.
Panie pośle, pan przecież nie pyta, pan stwierdza.
Więc... Ja pytam, panie marszałku, pan marszałek mnie nie słuchał.
Nie, ja słucham.
Zapytałem, czy jest prawdą. Tak było, czy nie było tak? Tak było, dokładnie, chyba nagrane też jest.
Panie marszałku, pan dobrze wie, że są pytania, które są stwierdzeniami. I to, właśnie, stwierdzeniami. I to właśnie pan w tej chwili robi.
Panie marszałku.
Może pan to robić dalej. Ja pana przecież, panu przecież głosy nie odbieram. Ja pana tylko przestrzegam, że to, co pan w tej chwili robi, jest zagrożone także sankcją karną i nie wiem, czy warto to czynić.
Proszę, dziękuję, zrozumiałem. Że pan Olechowski 17 listopada 2000 roku o godzinie 18 w kawiarni czy restauracji u Grosslera przyjął Dresslera. A, przepraszam. Obojętnie jak wiemy, o co chodzi, to wiecie, o co chodzi. A, to dobrze, że wiecie. Myślałem, że nie wiecie. Wiecie, o co chodzi. Kwotę niech odpowie po prostu, bo prokurator spyta o to. Ja zwrócę się do prokuratora, bo ja, powtarzam, sędzią nie jestem. Przyjął kwotę około 2 milionów dolarów na kampanię wyborczą. Wam nie trzeba pieniędzy na partię. Wam na kampanię nie trzeba pieniędzy. No po co wam? Te billboardy to wam z nieba spadają. Aniołki płacą za to, tak? Te kampanie to też ciekawa sprawa z waszej strony. Po co wam pieniądze? Wam nic nie trzeba. A czy jest prawdą, że również, no niestety, posłowie Sojuszu Lewicy, też zapytam prokuratora, pan minister Cimoszewicz w hotelu Wiktoria 4 marca 2001 roku, tak, kiwajcie głowami, ja wiem, co mówię, zapuszkujecie mnie, pchajcie, znajdziecie dyspozycyjnych sędziów, tylko wysłuchajcie. 120 tysięcy dolarów. Następnie pan minister Szmajdziński, Carringtona pan zna, 50 tysięcy. Ja pytam, czy tak było? I do sądu, do prokuratury te dokumenty trafią. Co zrobi prokuratura? Zobaczymy. A może byście panowie...
Za chwilę przedstawię państwu jeszcze jeden fragment. Czy państwa zdaniem tego typu człowiek mógł popełnić samobójstwo?
Tak, pojechali razem pan Szmajdziński, pan Tusk i pan Cimoszewicz na mecz do Wrocławia, Śląsk-Wrocław. Pojedźcie tam na ten mecz. Tam w hotelu Wrocław między 9 a 9.30 20 kwietnia 2001 roku jeden z was, nie wiecie który to porozmawiajcie z sobą, podobno, ja nie twierdzę, że tak było, podobno otrzymał kwotę 350 tysięcy dolarów od niejakiego pana S. Jeszcze pan Schetyna też widział to. Na mecz do Wrocławia, Śląsk-Wrocław. Pojedźcie tam na ten mecz. Tam w hotelu Wrocław między 9 a 9.30 20 kwietnia 2001 roku jeden z was, nie wiecie który to porozmawiajcie z sobą, podobno, ja nie twierdzę, że tak było, podobno otrzymał kwotę 350 tysięcy dolarów od niejakiego pana S. Jeszcze pan Schetyna też widział to.
Drodzy państwo, oto...
Dziś kasyna i salony gier stoją w dużej mierze przed widmem bankructwa, bo nie wytrzymują obciążeń finansowych. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy Polska będzie krajem, w którym nawet hazard może splajtować?
To słynny pan Chlebowski. Mnóstwo jest na internecie tego typu wypowiedzi, ale chciałbym przejść do tej ostatniej, która ukazała się dzisiaj, akurat 7 sierpnia, z Polsatu, z Wiadomości, wywiad z Tomaszem Sakiewiczem, redaktorem naczelnym Gazety Polskiej. Proszę posłuchać, drodzy państwo.
Lider samoobrony zmarł w piątek. Jego ciało znaleziono w siedzibie partii w centrum Warszawy. Z wstępnych ustaleń popełnił samobójstwo. Jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. A w studiu zapowiadany już redaktor naczelny Gazety Polskiej, Tomasz Stakiewicz. Witam, panie redaktorze. Zgłosił się pan dzisiaj sam do prokuratury, aby przedstawić dowody w sprawie śmierci Andrzeja Lepera. Jakie to dowody?
Przy najważniejszym było oczywiście nagranie rozmowy z Andrzejem Leperem, którą musiałem trzymać w tajemnicy, bo
sam zainteresowany nie pozwolił mi opublikować. To znaczy on nawet chyba nie wiedział, że ja nagrywam tę rozmowę, ale nie pozwolił.
To była prywatna rozmowa?
Poprosił mnie o taką rozmowę. Mieliśmy wspólnego znajomego i poprosił o taką rozmowę. Zresztą wcześniej dotarły do mnie już znaczące informacje przez tą osobę na temat tego, co chce mówić Andrzej Leper. No i Andrzej Leper to po prostu w czasie tej rozmowy potwierdził.
A kiedy to było? Kiedy ta rozmowa?
Było wiele miesięcy temu.
Wiele, to znaczy 2, 8?
To jesień zeszłego roku. No i podtrzymywaliśmy kontakt przez owego znajomego.
I w tej rozmowie Andrzej Leper mówił panu, że boi się o swoje życie, tak?
To przekazał mi dokładnie jeszcze przed rozmową, natomiast w czasie rozmowy potwierdził mi i podał również nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeciek w aferze gruntowej. Powiedział, że chce to ujawnić, ale nie zdecydował się na ujawnienie mimo moich rozlicznych nalegań tego na łamach prasy, to znaczy w mojej gazecie, no bo do tego chciałem go skłonić. I prawdę mówiąc, wydaje mi się, że to był bardzo poważny błąd z jego strony, ponieważ ja miałem związane ręce, nie mogłem z tego iść do prokuratury, ani nie mogłem tego publikować, bez, no tu etyka dziennikarska zakazuje, ponieważ on powoływał się tu ewidentnie na swoje bezpieczeństwo.
Czyli tak, Andrzej Leper poprosił pana o taką rozmowę i ta rozmowa się odbyła i to była rozmowa prywatna, to nie był wywiad, to nie było...
Tak, to była rozmowa całkowicie prywatna, w której nie uprzedziłem go, że nagrywam, tu posunąłem się dosyć daleko, ale doszedłem do wniosku, że ta sytuacja jest tak niesamowita, że nikt mi nie uwierzy, że ja tego nie będę nagrywał.
Oczekiwał jakiejś pomocy od pana?
Tak. Oczekiwał kontaktu z osobami, które zapewnią bezpieczeństwo. Naprawdę mówiąc, niewiele mogłem zrobić w tej sprawie, a sprawa się jeszcze o tyle pogorszyła, że proszę pamiętać, że 2 tygodnie później mamy sprawę Ryszarda C., który próbuje zabić Jarosława Kaczyńskiego, a nie mogąc tego zrobić, zabija kilku członków, czy jednego członka PiS-u i jednego rani. I myślę, że wtedy już Andrzej Leper przestraszył się nie na żarty, że zrozumiał, że w Polsce sprawy idą...
Ale bał się szaleńców, jak ten Ryszard
nie sądzę, żeby się
bał szaleńców.
Zresztą, jak wiem, Ryszard C. szaleńcem nie był członkiem Platformy Obywatelskiej i jest zdrowy psychicznie.
A kogo się bał Andrzej Leper?
Ekspresji zwierzbistego nigdy nie powiedział, natomiast bał się konsekwencji tego, że to ujawnia. No pytanie, dlaczego to ujawnia? On nie chciał ujawnić, on mi ujawnił. On mi podał nazwisko i potwierdził wersję.
Czyli tak, ujawnił panu osobę, która go
uszedziła.
Uszedziła podczas, tak. Ostrzegła podczas tak. Całej tej akcji, podczas afery gruntowej, która zresztą, no jak pamiętamy, była szeroko zakrojoną akcją i potem jeszcze miała bardzo duży oddźwięk polityczny. No, skończyło się to chociażby odejściem od polityki i dymisji Andrzeja Lepera. A proszę powiedzieć, bo powiedział pan również, że Andrzej Leper chciał potwierdzić zeznania Jarosława Kaczyńskiego.
Nie zeznania Jarosława Kaczyńskiego, tylko wersję, którą przedstawiła, powiedzmy, ekipa Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie.
To znaczy?
To znaczy, jak wyglądał przeciek. Ja wiele więcej nie mogę w tej sprawie powiedzieć, ponieważ musiałbym za chwilę zacząć podawać nazwiska. Ale generalnie rzecz biorąc, potwierdził to, co nam
przedstawił. Nazwiska czy nazwisko?
No, podał mi jedno nazwisko, ale ono się wiązało, proszę pamiętać, z następnymi.
A są to nazwiska powszechnie znane?
Są to nazwiska powszechnie znane.
Czy Andrzej Leper mówił też panu o tym, że zamierza wrócić do polityki, mówił o swoich planach?
Nie. Miałem wrażenie, że jego głównym celem jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Oczywiście mógł mnie w tej sprawie oszukiwać, bo przecież proszę pamiętać, że ja byłem wyjątkowo krytycznym dziennikarzem wobec Andrzeja Lepera. Znaczy, niewielu dziennikarzy zawsze tak konsekwentnie i ostro go oceniało jak ja. Napisałem książkę o nim, którą udowadniałem, że to nikt porządny. Krytykowałem go również w czasach, kiedy był w rządzie PiS-u i to bardzo ostro, niewybrednymi słowami. I nagle z niewiadomych przyczyn Andrzej Leper się do mnie zgłasza. Zresztą nie przyjechał na to spotkanie sam. Myślę, że jest świadek, przynajmniej z pewnej odległości tej rozmowy. I czekam spokojnie, żeby się zgłosił sam do prokuratury i powiedział, że taka rozmowa się odbyła. Ja myślę, że ma już niewiele czasu, żeby się zgłosić do prokuratury.
A pan przekazał prokuraturze zapis tej rozmowy?
Tak.
A czy Andrzej Leper, spotykał się z panem po tej rozmowie, czy kontaktował się w jakiś sposób z panem jeszcze?
Bo to mówi pan było o jesieniu. Bezpośrednio nie, natomiast mieliśmy pewien pośredni kontakt.
A jak pan sądzi, to dlaczego Andrzej Dobroń zdecydował się jednak przekazać prokuraturze swoje wizy? On był w niesłychanie trudnej sytuacji, dlatego że podanie tej wersji, ja go zresztą o to pytałem, było dla niego osobiście wyjątkowo niebezpieczne. Wyjątkowo, dlatego że nie chodzi już o ewentualną zemstę, no bo jakby przed tym chciał się z jakiegoś powodu uchronić, właśnie to ujawniając. Ale przecież on musiał siebie oskarżyć o udział w aferze przeciekowej, gruntowej, o fałszywe zeznania. Naprawdę był w pułapce, i to potężnej pułapce.
Czyli zeznając o tym, że był przeciek i był źródło przecieku, jakby zeznawał również przeciwko sobie. Tak, tego
to,
się
to ewidentne zeznanie. Ja go zresztą o to pytałem, już mój szok polegał na tym, że ktoś ujawniając jak było i potwierdzając wersję CBA czy Jarosława Kaczyńskiego, ogólnie rzecz biorąc, przecież on sam siebie oskarża. I on był tego świadomy. Ja mu zadałem parę razy to pytanie, on był tego absolutnie świadomy.
To czego on się bardziej bał? Bał się tego, że ktoś będzie mu zagrażał jego życie?
Moim zdaniem najbardziej się bał o życie swoje i swojej rodziny, bo tak to zostało ujęte w pakiecie, kiedy się...
Co to za nazwisko, że człowiek się może obawiać o swoje życie?
Wie pan, przed sprawą w Łodzi nikt nie słyszał o szarzie, co prawda? I nikt sobie nie wyobraził, że można wejść po prostu do biura cudzej partii i zabić kogoś, czy chcieć zabić.
No ale to brutalna polityka, ludzie różnie ją odbierają, wie pan. No,
a jak w grę jeszcze wchodzą wielkie pieniądze, a wchodzą, w tej sprawie wchodzą ogromne pieniądze, dużo większe niż w sprawie.
Czyli była afera gruntowa.
Afera gruntowa była, bo wszyscy dokładnie wiedzą, co się stało. Tak, możemy teraz dyskutować, czy CBA przesadziło, nie przesadziło, ale była. Tak? No, ktoś chciał wziąć te pieniądze, czego cała Polska była świadkiem. Ale nie chodziło tylko o te pieniądze. Przecież wiadomo, że to był pewien zwarty układ biznesowy, w którym Andrzej Leper uczestniczył, a teraz postanowił sypać. To przecież o to chodzi. I on by to wszystko wysadził w powietrze, ratując siebie, czy z jakichś innych powodów mi bliżej.
Wie pan, że teraz postanowił sypać, to znaczy co, był jakiś sygnał, że jednak się zdecyduje pójść teraz do prokuratury?
On już idąc do mnie sypał.
Ale to już była jesień. To była jesień, to bardzo dawno temu. Dlaczego to się stało teraz, jeżeli rzeczywiście mamy podejrzewać, że to nie była
śmierć? Pierwsze, ja milczałem. Tak, jeżeli byłbym jedynym rozmówcą, teraz już wiem, że nie byłem jedynym, ale gdybym był jedynym rozmówcą, no to Andrzej Leper był bezpieczny, bo ja milczałem jak grób. Nikt się nie mógł w żaden sposób o tym dowiedzieć. Zresztą moi współpracownicy byli mocno zaskoczeni, że ja mam taką wiedzę, no ale jeżeli ktoś mnie zobowiązuje do milczenia, no to ja milczę. Tak, pan jest też dziennikarzem, pan wie, co to jest tajemnica dziennikarska. Natomiast z mojej wiedzy wynika, że on przestał być taki skromny.
I dlaczego teraz pan nie boi się o swoje życie?
To dlaczego? Ja wszystko ujawniłem. Ja zrobiłem to, czego nie zrobił Andrzej Leper. Znaczy on być może by
dzisiaj... Ale mając tę wiedzę, nie bał się pan o swoje życie, znając to nazwisko, groźne nazwisko?
Proszę pana, moi dziennikarze pojechali do Smoleńska i wywieźli fragmenty Tupolewa. Oni ryzykowali dużo bardziej niż ktoś, kto nosi jakąś tam wiedzę, tak? Oni wywieźli Putinowi pod nosem bardzo ważne dowody, które pewnie nie za długo będą ważnymi.
Nie, ale teraz mówimy o Andrzeju Leperze i nazwisku, które gdy zdradzi to nazwisko, to zagrożenie dla tej osoby może powodować zagrożenie życia dla Andrzeja Lepera. No pan tę wiedzę miał.
Tak.
Pan tę wiedzę miał i nie bał się pan?
Nie pierwszy raz. No, wie pan, no, to ja byłem pół życia dziennikarzem śledczym, zanim zostałem redaktorem.
Jak pan sądzi, czy w ogóle nie rozważa pan takiej możliwości, że Andrzej Leper był w depresji, że Andrzej Leper czuł się zaszczuty, że Andrzej Leper miał mnóstwo problemów, mówi się o problemach finansowych, rodzinnych, że Andrzej Leper jednak się poddał, jednak targnął się na swoje życie. Wierzy pan,
znaczy, wieczorem się umawia na spotkanie i ma bogate plany, chce opiekować się chorym synem. Proszę pamiętać, że choroba dziecka mobilizuje. I dopiero ostateczna tragedia powoduje poddanie się. Natomiast póki człowiek o coś ma walczyć, póty się nigdy nie poddaje. Depresja, załamania się wiążą się z tym, że człowiek traci plan na walkę. Przepraszam, że tu wypowiem, jak nie doszedł psycholog, ale to akurat jest mój konik. Jak traci ten plan, po co ma się dalej realizować? Nie był człowiekiem chorym na depresję, tak? Czyli musiałoby się stać coś takiego.
Ale tego nie wiemy. Tego nie wiem. Widział się pan z nim na jesieni, prawda?
Tak, no, ale mamy relację jego bliskich.
Lata.
Mamy relację jego bliskich. Oczywiście, no wie pan, w każdym człowieku może tkwić choroba, której nie znamy i nagle człowiek, który jest zadowolony, popełnia samobójstwo tak bez przyczyny i bez powodu. Takie przypadki też psychiatria zna. Ale wie pan, w tej sprawie jest trochę za dużo zdumiewających rzeczy. Ja nie twierdzę, że ktoś go powiesił. Ja tylko twierdzę, że można było go do tego zmusić, ponieważ on miał silne motywacje. To nie był człowiek bez motywacji w życiu. Miał silne motywacje, nie tylko finansowe, czyli osobiste miał. I to wystarczy do tego, żeby popchnąć człowieka do takich czynów. Nawet, proszę zwrócić uwagę, jest podejrzenie w przypadku morderców Olewnika, że ich motywacje osobiste mogły wymusić samobójstwo. Tym bardziej wobec kogoś, kto ma bardzo liczną rodzinę.
A czy my poznamy zapis tej rozmowy? Czy pan w tej chwili nie może tego ujawnić?
Mam z tym kłopot, to znaczy mają w całości prokuratura, natomiast...
No, ale ją również.
Jasno, tak, ja też mam ją i na wszelki wypadek zdeponowałem jeszcze w paru miejscach. Natomiast nie wiem, czy w całości będą ujawnić, bo po pierwsze, muszę zobaczyć stan prawny, na ile jest to materiał śledztwa, na ile mój. Po drugie, żeby nie naruszyć bezpieczeństwa innych osób, a to mogłoby się zdarzyć w przypadku tego materiału. I po trzecie, tam padają nazwiska, więc muszę się zastanowić, w jaki sposób je zaprezentować. I po przeanalizowaniu tego, no to ja odsyłam do najbliższego numeru Gazety Polskiej, bo jutro się spotkam z prawnikami, przeanalizujemy sytuację i zobaczymy, ile z tego można dać.
Ale czy prokuratorze usłyszał pan, że nie wolno panu ujawnić tej rozmowy?
Wie pan, to co mi tam powiedzą, że wolno, nie wolno, to może jest mniej istotne, no ale...
Czy nie są państwo zszokowani? Tym bardziej, że tu rozmawiamy z księdzem Piotrem, znamy również pana Tomasza Sachiewicza. Trochę to nam wszystko rzeczywiście bardzo brzydko pachnie. Proszę państwa, Telewizja Narodowa podała również na Wirtualnej Polonii taki mocne sugestie Telewizji Narodowej. Andrzej Leper zamordowany. Tu jest fragment dwuminutowy. Postaramy się go państwu również zaprezentować, już będziemy kończyć naszą audycję, ale nie wesoło w tym naszym kraju, drodzy państwo.
Jego wiedza jest
wielokrotnie większa. Także za chwileczkę skończymy tamten klik i wrócimy do tego nowego. Więcej na tych właśnie stronach tak zwanych alternatywnych, nie na Wirtualnej Polsce, na Wirtualnej Polonii, proszę szukać, czy na w Dzienniku Jojowego Maruchy. A oto ten fragment, proszę posłuchać.
6 sierpnia 2011 roku. Jesteśmy na tyłach Alei Jerozolimskich 30. O, tutaj właśnie, w pośrodku tego gmachu, mniej więcej na wysokości biura samoobrony, jest takie dziwne rusztowanie. Widzimy elewację, owszem, odnowioną, ale tylko do wysokości pierwszego piętra. Pytanie, po co ktoś zadał sobie tylu trudu, żeby zbudować rusztowanie sięgające piętra pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, do samego dachu? To jest bardzo ciekawe pytanie. Być może odpowiedź na to, kto stoi za tym, że to rusztowanie tutaj jest. Świadek, taka pani, która tutaj pracuje, mówiła, że już 3 tygodnie ono tutaj stoi. No właśnie. Czy to było tak, że ktoś wszedł po tym rusztowaniu, zrobił swoje i potem uciekł górą, czy może zszedł przez dach, zszedł tutaj właśnie od tego okna, czy tak było? No to jest istotne dla śledztwa. Mam nadzieję, że policjanci zabezpieczyli ślady. W tej chwili zaczął padać deszcz, który te ślady zmywa. A ciekawe. Ciekawe. Proszę państwa, żebyśmy zadawali to pytanie tym, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, za śledztwo w sprawie śmierci Andrzeja Lepera. Ważne pytanie. Czy to rusztowanie było przedmiotem zainteresowania śledczych? Aleje Jerozolimskie 30.
Dokładnie, adres podany, drodzy państwo, czas naszej audycji się kończy. Wiele pytań, ciekawe. Rzeczywiście na ekranie widać rusztowanie zmontowane do dachu, a roboty tylko do parter zrobione.
Robota skończona.
Skończona robota. No przykro to wszystko. Prosimy to śledzić, ale nie wierzyć również w zdety, które są podawane w tych tak zwanych, nie naszych, źródłach przekazu. Drodzy państwo, to już tyle.
No, pan Andrzej Lepert jest z moich stron. 10 kilometrów od mojego domu rodzinnego, w takiej miejscowości małej, spod Darłowa, nad Morzem Bałtyckim. Nawet w tamtym roku, wracając z Darłowa, wstąpiłem do tej farmy, gospodarstwa, pana Andrzeja, już świętej pamięci, i zauważyłem, że jest pięknie ogrodzony, jest dużo zwierząt domowych, duży park maszynowy, już taki, już troszeczkę zdezelowany. Widać, że tam no, brakuje na jakieś tam inwestycje dużych sum. Ale pozdrowiłem chyba siostrę czy żonę, akurat pracowała właśnie przy tych zwierzętach. Nie było pana Andrzeja, bo chętnie bym pozdrowił właśnie z Kanady, pewnie by się ucieszył. No i no, takie było moje spotkanie z gospodarstwem pana Andrzeja. Proszę państwa, na pewno był to człowiek wierzący i głęboko wierzący. I to, co robił, może nie w sposób doskonały, czy miał kontakty z różnymi wywiadami, ze służbami i tak dalej, no trudno, żeby nie mieć, bo różnych ludzi spotykam na swojej drodze, są ludzie dobrzy i ludzie z różnych służb. Ale na pewno wszystko poleciał Panu Bogu. Miał chorego, bardzo chorego syna. No, syn żyje, ale jest ponoć bardzo chory. I pan Andrzej, wraz jadąc do domu z Warszawy, jeździł, jak to ktoś powiedział, przez Częstochowę, przez Jasną Górę, prosząc o Matkę Bożą, o uzdrowienie syna. Także na pewno był człowiekiem bardzo głęboko wierzącym. Po prostu takich ludzi jak on i to, co powiedział nawet tutaj, co przekazywaliśmy, takich ludzi w parlamencie po prostu nie było, nie ma. No i obawiam się, panie Ireneuszu, że długo, długo jednak nie będzie. I za niego wieczny odpoczynek racz mu dać, panie.
A światłość wiekuista niechaj mu.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszej audycji i raz jeszcze dziękujemy Joannie
wytrzymała
za cierpliwość,
do
za to, że wytrzymałaś
do końca.
Jest to
przepiękna dziewczyna, drodzy państwo. No, mało tego, zainteresowała się książkami Janka, czyta już lekturę o Auschwitz. No brawo, gratuluję. Do takiej młodzieży dawno nie widziałem. Na koniec jeszcze jeden blues dla ciebie. Widziałem Tomek Astro, to jest bluesman z San Francisco. Widziałem jego występ, bo to piosenka ostatnia dla ciebie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Dziękuję. Zapraszamy. Bardzo. Do usłyszenia.
I dobranoc państwu.
Dobranoc.
Dobranoc. Szczęść Boże.